Kochani, chciałbym, zanim przejdziemy do rozważania Słowa Bożego, chciałbym, żebyśmy byli zachęceni. Zachęceni tym, że Bóg naprawdę robi wielkie, wielkie rzeczy. Czy zgadzamy się z tym? Bóg robi potężne rzeczy. Wiecie, Bóg działa, my czasami nawet tego nie widzimy. Czy wiecie o tym, że Bóg często działa, nawet nam przed oczami może działać, a my tego nie widzimy. Naprawdę Boże rzeczy się dzieją w Jego Królestwie, w Jego Kościele i myślę, że musimy być blisko Niego, wrażliwi na Jego Słowo, żebyśmy postrzegli, żebyśmy zobaczyli pewne rzeczy. Śpiewaliśmy tą pieśń, chcę być jak Jezus. Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On. Przez życia troski dążąc do chwały, tego pragnę, by być jak On. Piękne słowa, prawda? Przepiękne słowa. Wiecie, często w naszym życiu śpiewamy wszystkie cztery linijki. Nie wiem, czy możemy to wyświetlić, może już nie, ale są cztery linijki tej pieśni. I śpiewamy cztery linijki w kościele, ale chcemy żyć pierwszą, drugą i czwartą linijkę. Wiecie, którą często bardzo chcemy przeskakiwać? Przez życia troski dążąc do chwały. Chcemy przeskoczyć tą linię, tą linijkę. Bo te troski nas często przygniatają, te troski nas gniotą, przyduszają. A wiecie, Bóg robi takie naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli byśmy się skupili właśnie na tych rzeczach, które Bóg robi. On nas będzie zmieniać. Przez życia troski dążąc do chwały. Chciałbym dzisiaj podać taki przykład również osoby, która naprawdę się poświęciła Bogu. I oczywiście modliliśmy się o Alę Błaszczyk, która jest teraz na południowych Filipinach. Modliliśmy się o jej bezpieczeństwo. I chciałbym, żebyśmy również posłuchali krótkiego wideo, które nagrała dla nas i dla The Branch, i dla polskiego kościoła. Jest to w języku angielskim, ale myślę, że większość z nas zrozumie. Jest to bardzo proste. Dziękuję nam za modlitwy. Dziękuję nam za to, że się modlimy o nią i tęskni za nami i również za niedługo już będzie. Widzę uśmiech na twarzy mamy. Jest to uśmiech taki naprawdę błogosławiony, bo myślę, że Ala dla nas jest też taką inspiracją. Przynajmniej dla mnie jest, nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest ona inspiracją. Dlatego, że wiele razy w naszym życiu jest coś takiego, że mamy gdzieś okno możliwości i jeżeli jego nie wykorzystamy, to później już się czy ożenimy, czy za mąż wyjdziemy, rodzina będzie i takich rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, chociaż bardzo byśmy chcieli. Ale czasami nawet możemy. Ludzie się poświęcają na misję. Teraz jako mamy w naszym komitecie misyjnym też się modlimy, tak naprawdę na sercu mamy, aby wspierać misjonarzy, wspierać też poszerzyć tą naszą misję, którą mamy, nie tylko misja w Brazylii, ale w ogóle, żebyśmy byli takim kościołem misyjnym. Więc zanim troszeczkę więcej na ten temat się powie, to chciałbym, żebyście posłuchali Ali, dlatego że wiem, że się o nią modlicie, także posłuchajmy przez chwilkę.
Hi everyone. Right now I'm in the southern Philippines on the island of Mindanao. My team is staying at a youth with a mission base here in a city called Butuan, and we've been doing ministry here for the past few weeks. Lots of house-to-house visits, sharing the gospel, open-air evangelism events in the city and in different villages. We did a village trip ministering to the people there. We visited a hospital, a prison, schools, doing kids' ministries, youth services, sharing our testimonies and sharing messages, sermons. And yeah, it's been really good, amazing. The people are really open and really welcoming. And yeah, God has been really good during this time. He's done so much work on my heart and so much work on the hearts of my teammates. And yeah, this is actually our last day of ministry before we head to Manila, and then we're going to be going back to Hawaii for about a week and a half, and then I'm coming back home. So I'll be seeing you all in a few weeks. I'm looking forward to seeing you all again. Thank you so much for keeping me in your prayers, and yeah, go. I'll see you soon. Bye.
Amen. Chwała Bogu, prawda? Widać, że Ala jest na misji, bo słychać koguty, kury, gdzieś tam psy. O, serce dla ludzi, serce misyjne, serce dla ludzi. A myślę, że robimy to, ludzie wyjeżdżają, robią to, ale nie tylko możemy wyjeżdżać, możemy również tutaj tą misję prowadzić. Więc Ala wraca 26 lutego, także, także ją za niedługo zobaczymy i myślę, usłyszymy naprawdę niesamowite rzeczy, kiedy, nie wiem, czy zauważyliście, Ala się uśmiechnęła przed tym, kiedy powiedziała, że kazania mówi. Ja się cieszę niesamowicie, prawda? Świadectwa, bo na tym to polega, żebyśmy wzrastali, żebyśmy się naprawdę... I widzę taką troskę nie tylko o siebie, ale wiecie, o co też od samego początku, kiedy Ala wysyłała nam jakieś... To wideo wczoraj przyszło, ale kiedy wysyłała nam wiadomości, to i nawet jak Asia też przekazuje mi, żeby się modlić, to mówi o bezpieczeństwo dla siebie, ale cały czas dodaje i tych, którzy są wokół mnie. Tych, którzy są wokół mnie. I myślę, że możemy się zarazić też tym takim entuzjazmem. Żeby się modlić, żeby dbać o tych, którzy są wokół nas. Żeby to nasze życie nie było tylko, żeby się nie kręciło, nie toczyło tylko wokół nas, ale również wokół ludzi, którzy są wokół nas. Więc jeszcze raz, chcę być jak Jezus. Chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On, przez życia troski, dążąc do chwały. Tego pragnę, by być jak On. Halleluja. Panie, proszę Ciebie o to, aby Twój Duch Święty dzisiaj nas prowadził. O to, aby Twój Duch Święty dzisiaj do nas przemawiał. Panie, proszę Ciebie o każde serce tutaj na tym miejscu, o tych, którzy może będą nas słuchać gdzieś w internecie. Proszę Ciebie o to, abyś Panie nas zmieniał, abyś się nam, Panie, abyś nami kierował. Więc prosimy Ciebie o dzisiejsze słowo, o to, aby Twoje słowo dzisiaj do nas przemawiało w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, bardzo się cieszę, że mamy na gdzieś sercu takie dwie myśli, to żeby się z Panem Bogiem spotkać i żeby jak najbliżej Niego podchodzić, się zbliżać i Jego poznawać, ale również jest to społeczność nasza, tak? Czyli społeczność wierzących ludzi. Jest to też niesamowicie ważne. Dzisiaj przeczytamy pewne słowa w pierwszym liście Jana, drugi rozdział. W tamtym tygodniu rozważaliśmy pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. Dzisiaj rozważymy drugi rozdział pierwszego listu Jana i jest on bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Jest to też takie bardziej, myślę, nauczanie, spojrzenie na rzeczy, które gdzieś tam muszą się w naszym życiu zmienić. W tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, jak wygląda to życie w Panu Jezusie, życie w Jezusie. Mówiliśmy o tym, że Jezus jest prawdą. Czym jest prawda? Słowo Boże jest prawdą. Kiedy czytamy Słowo Boże, karmimy się i stajemy się bardziej podobni do Jezusa. Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. Jeżeli chcesz być jak Jezus, to musisz poznawać Słowo Boże. Nie możesz poznać Jezusa bez Słowa Bożego. On jest Słowem. Jeżeli chcesz mieć relację z Jezusem, musisz poznawać Słowo Boże. Przychodzi to może na początku, gdzieś tam musimy się przełamywać i na początku roku zawsze robimy, postanawiamy, jakieś postanowienia sobie robimy, rezolucje, a te rezolucje później do kosza idą, jeżeli nie ma postanowienia, jeżeli nie ma zaparcia. Myślę, że w naszym czytaniu Słowa Bożego, poznawaniu Pana, również musimy się zaprzeć w taki Boży sposób, że nie przerwę, nie przestanę. Będę dalej wierny i będę iść za Nim. Mówiliśmy o tym, na czym polega życie w Jezusie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wersety od 1 do 11 drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. I dużo jest tam mowy o społeczności. Społeczności wierzących. Społeczności ludzi, których pasją i priorytetem jest Pan Jezus Chrystus. To jest społeczność ludzi wierzących. Wiecie, że na świecie jest wiele grup, wiele gdzieś tam organizacji, ale nie ma żadnej takiej grupy i nie ma takiej społeczności jak Jego Kościół. A Jego Kościół się charakteryzuje tym, że mamy miłość do Boga i mamy miłość jeden do drugiego. To jest Jego Kościół. To są ludzie, których priorytetem jest bycie jak najbliżej Boga. Chcę być jak Jezus, tego pragnę, by być jak On. Przez życia troski, dążąc do chwały, tego pragnę, by być jak On. Pragniemy być jak tacy jak Jezus, ale również nie może być społeczności bez ludzi wierzących. Więc o tym dzisiaj również chciałbym mówić. Więc będziemy mówić na temat dowodów poznania Boga. Jeżeli nam się wydaje, że znamy Boga, są na to pewne dowody. I Jan pisze, mówi, że niekoniecznie to, co mówimy, jest dowodem na to, że znamy Boga. Niekoniecznie, że kiedy przyjdziemy i powiemy, znam Boga, niekoniecznie jest to prawdą. On opisuje tych ludzi i jest to bardzo ciekawe, co on mówi, więc będziemy mówić o dowodach poznania Boga i również o takim nowym przykazaniu, które on nam zostawia. Przeczytamy te 11 wersetów podczas mojego rozważania, podczas mojego kazania, ale chciałbym rozpocząć wersetem 9 i 10, dlatego że to będą takie główne, przewodnie myśli, wersety. Kto twierdzi, że jest w świetle, kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. Werset 10. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Zadam pytanie i nie oczekuję odpowiedzi, ale odpowiedzmy sobie na to pytanie sami. Czy kiedyś ten werset 10 gdzieś miał aplikację w twoim życiu? Czytamy tak, w świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Więc odwróćmy to i zadaję pytanie, czy czasami były rzeczy w nas takie, które były przyczyną upadku w życiu innych ludzi. Czyli coś, żeśmy powiedzieli, coś, żeśmy zrobili lub w jakiś sposób żeśmy się zachowali, że było przyczyną upadku innego człowieka. Jedno z angielskich tłumaczeń jest to The Expositor's Greek Testament. To tłumaczenie podaje nagłówek, pewien nagłówek tego, z tej wstępnej części, tego urywka całego. I tym nagłówkiem jest to lekarstwo na grzechy wierzących. Lekarstwo na grzechy wierzących. Część tego fragmentu dotyczy właśnie zapobieganiu grzechu, ale ten całkowity, cały fragment dotyczy chrześcijańskiej wspólnoty, czyli zboru, wspólnoty, społeczności, społeczności z Bogiem i społeczności z innymi. O tym ten urywek tutaj słowa będzie mówić. Więc jak możemy zapobiegać naszym grzechom? Może to jest takie oczywiste pytanie, na które znamy odpowiedź. Ale jeżeli się zastanowimy do głębi, Jan pisze tutaj i na początku, w tamtym tygodniu powiedzieliśmy, że Jan jest już tutaj w podeszłym wieku, jest starcem. Najprawdopodobniej czytamy w historii Kościoła, że Jan żył dłużej, aniżeli wszyscy inni apostołowie. Żył najdłużej. Jan był doświadczany nie tylko przez, posłuchajmy tego, przez ludzi wierzących, ale był doświadczany przez również Rzymian, przez ludzi, przez pogan, przez ludzi niewierzących. Na stronicach historii chrześcijaństwa jest również podany przykład, kiedy Jan, ciężko sobie nawet wyobrazić, ale był wrzucony do dużego kotła gotującej się oliwy przed setkami ludzi, jako był prześladowany i wyszedł z tego bez żadnych urazów. Przez to wiele ludzi się nawróciło, oddało życie Bogu. Jest masę, pełno historii, świadectw, które może nie mamy zapisane na stronicach Biblii, ale są to również dla nas zachęcenia takie, że są świadectwa. Tak jak my mamy świadectwa, tak? Te świadectwa są gdzieś tam zapisywane przez nas. Nie możemy osądzać gdzieś tam rzeczy, które były zapisane, ale są na kartach historii chrześcijaństwa zapisane, są to świadectwa. Wiecie, że świadectwa mają moc. Tak? Świadectwo, które gdzieś tam w swoim życiu masz, ma moc. Oczywiście budujemy nasze doktryny tylko i wyłącznie na Słowie Bożym, nie na świadectwach. Ale Jan używa tutaj na samym początku takich słów. Pierwszy werset, może przeczytamy. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jan, jest to bardzo ciekawe, Jan używa tutaj takich właśnie słów, drogie dzieci. I na pewno czytaliśmy te listy Jana i na pewno żadna osoba z nas, żaden z nas gdzieś tam się nie uraził takimi słowami, że ktoś do nas pisze drogie dzieci. Duch i postawa, w jakiej Jan pisze, po pierwsze ma prawo, bo jest starcem, tak? Jest człowiekiem doświadczonym. Mówi, że wiele przeżył. I kiedy słuchamy jego, słuchamy doświadczenia, jego chodzenia w Panu. I kiedy on pisze, używa, czy pamiętacie, kto inny również użył takich słów? Apostoł Paweł? Ale Jan był pod przykryciem, był najbliżej. Był takim przyjacielem i najbliższym apostołem kogo? Pana Jezusa. Często Pan Jezus mówił, moje dzieci, drogie dzieci. I oczywiście tutaj Jan pisze w takim autorytecie. nikt się nie uraża, nikt się nie gdzieś tam, to nie jest urażające dla nas, ale Jan przyjmuje ten ton, ponieważ ma zamiar przekazać ostrzeżenie czy korektę. Chcę, żeby może to jak najmniej bolało, ale również chcę, żeby nikt temu nie był oporny. Więc zwraca się do swoich czytelników, mówi: drogie dzieci, droga osobo, drogie dzieci, posłuchajcie tego. Więc po pierwsze, społeczność w Bogu w odniesieniu do grzechu. Jeszcze raz, te pierwsze dwa wersety. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. Pisze to do was, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Więc Jan chce, czy zachęca wierzących do tego, aby żyli, prowadzili swoje życie ponad grzechem. Mówi takie słowa, pisze do was, abyście nie popełniali grzechu. Jan, myślę, z tego, co tutaj czytamy, nie miał w ogóle cierpliwości do takich profesjonalnych perfekcjonistów, którzy gdzieś tam, nawet w pierwszym Jana, w tamtym tygodniu, żeśmy to czytali, jedni mówią, że nigdy nie popełniłem grzechu. Albo mówią, że nie ma grzechu. On ma mało cierpliwości do tych ludzi, ale miał jeszcze mniej cierpliwości do takiego, posłuchajmy, luźnego życia. Życie na luzie. Życie na luzie. Więc rozpatruję tutaj te myśli, koncepcje. Wskazuje na dwa niebezpieczeństwa. Mówi, że są dwa niebezpieczeństwa i posłuchajmy uważnie. Po pierwsze, gdzieś ktoś tak może mówił, skoro nie można żyć bez grzechu, no to po co dążyć do świętości? Skoro jest to niemożliwe, żeby żyć bezgrzesznym życiem, żeby nie popełnić grzechu, no to po co się starać nie grzeszyć? No bo i tak będziemy grzeszyć. Więc mówi, że to jest niebezpieczeństwo, żebyśmy w taki sposób nie myśleli. Argument jest taki, że taki wysiłek jest bezużyteczny, bo się będziesz starać, będziesz walczyć, będziesz starać się, a grzech jest stałą gdzieś tam częścią życia ludzi teraz. Mówi o drugim niebezpieczeństwie, jest to podejście takie, dlaczego się bać popełniania grzechu, skoro tak łatwo jest od niego uciec, czyli poprosisz Pana Boga o przebaczenie i On ci wybaczy, tak? Bo mamy dostęp do przebaczenia. I mówi, żebyśmy też tak nie myśleli, że jest to taka tania łaska, tak? Że Bóg to zrobił, ale no to po pierwsze, no po co się starać, jak i tak będziemy grzeszyć? Po drugie, inne myślenie jest, no przecież dlaczego się bać w ogóle grzeszenia, skoro zaraz możemy mieć przebaczenie? Więc możemy grzeszyć z takim lekkim sobie podejściem, sercem, ponieważ mamy krew Jezusa Chrystusa i ona nas zaraz obmyje i nas oczyści. Jan mówi, uważajcie na to. Nie róbmy, nie podchodźmy do życia, nie podchodźmy do grzechu w taki sposób. Jan pisze, że oczywiście nie zachęca swoich czytelników do tego, żeby przestali dążyć do świętości, ale też nie chce, żeby oni się tak ośmielili całkiem i zaczęli grzeszyć, dlatego że przebaczenie mogą tak łatwo osiągnąć. I aby uniknąć grzechu, musimy podjąć takie dwa sposoby, dwa środki. Po pierwsze, chodzić w świetle i on o tym mówi. Chodzić w świetle. Co to znaczy chodzenie w świetle? I troszeczkę mówiliśmy sobie na ten temat w tamtym tygodniu. To nie jest takie chodzenie tutaj w świecie tutaj fizycznym, żebyśmy tylko chodzili tam, gdzie jest światło, ale jest to chodzenie za Panem Jezusem. To światło jest od wewnątrz, żeby to światło było ukazywane, pokazywane. Po drugie, mamy wyznawać grzechy z przeszłości. Nie chcę, Jan, abyśmy chodzili i żyli w swoim życiu nie wyznając grzechów z przeszłości. Nie polega tutaj na tym to, że mamy żyć w takim odwiecznym lęku i strachu. Oj Panie, czy jeszcze coś nie wymieniłem, jakiegoś grzechu, że Panie, chcę, żebyś Ty mi przebaczył. Nie polega to na tym, ale polega to na tym, żebyśmy lekko sobie do grzechu nie podchodzili. Czyli jeżeli wiemy, że coś jest grzechem i zgrzeszyliśmy, to poprośmy Boga o przebaczenie. Może być tak, że nie wiemy nawet, jakie grzechy żeśmy popełnili tydzień temu, czy nawet wczoraj. Ale to nie jest taka huśtawka, że raz jesteśmy, doznajemy łaski Bożej i nagle wyskakujemy z łaski Bożej, jesteśmy w łasce Bożej i wyskakujemy z łaski Bożej. Nie na tym to polega. Ale polega to na tym, że kiedy żyjemy, chodzimy w świetle, chodzimy w Jezusie Chrystusie, więc wtedy, kiedy coś nam się wydarzy, tak jak on pisze, żebyście nie popełniali grzechów, ale jeżeli ktoś popełni grzech, to macie zrobić to i to. Wierzący mają dwa sposoby pomocne na grzech. I czytamy tak, pierwsze tutaj w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, to jest to słowo, mamy opiekuna u Ojca. Mamy coś gwarantowego, mamy opiekuna u Ojca. Kim On jest? Jest to Jezus Chrystus, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest sprawiedliwy. Więc to słowo mamy w wersecie pierwszym jest takim aktywnym wskaźnikiem, który nam przypomina i wskazuje na ciągłą rzeczywistość, bo to się wydarza ciągle. Ciągle. Kiedy przychodzimy do Jezusa i oddajemy swoje życie, w tym momencie każdy z nas ma. Mamy opiekuna u Ojca. I ten opiekun jest, i zaraz będziemy więcej czytać, ale on jest i się stara o nas, ma staranie, się wstawia za nami cały czas. Nie tylko w momencie zbawienia i nie tylko przez jakiś czas, ale on się wstawia cały czas. Więc mamy pewność zbawienia, tego, że on się za nami wstawia cały czas. Więc jest to pierwszy sposób i się znajdujemy w tym opiekunie. Jak właśnie mówi ten werset pierwszy. Słowo opiekun oznacza powołany, aby stać u boku. Udzielać pomocy. Też nie pytam o odpowiedź, ale czy kiedyś byłeś w takiej sytuacji, że potrzebowałeś pomocy? Przychodzi mi na myśl tutaj, są na przykład teraz, nie są adwokaci, ale są to ludzie pomocni w tym, że jak na przykład gdzieś jedziemy za szybko, mandat dostaniemy, można zatrudnić taką osobę, która nam pomoże gdzieś tam, stanąć przed sędzią i żeby nam może punkty gdzieś tam obniżyli, ale są osoby, które nam w tym pomagają. Można zatrudnić taką osobę i całkiem inaczej się idzie gdzieś tam, czy do sądu, czy gdzieś tam, żeby się wytłumaczyć z osobą, która już gdzieś tam ma w tym doświadczenie. Bo jest ciężko pójść i tylko znamy z historii gdzieś tam, ale nawet byśmy nie wiedzieli, jak się wytłumaczyć, co powiedzieć. Są osoby, które się zaopiekują, które nas pokierują. Czy to może być, może tutaj, co by nam może to dobrze byśmy zrozumieli, na przykład gdzieś tam w sferze emigracji. wypełniamy papiery, żeby to dobrze wypełnić, to zatrudniamy kogoś, kto już to robił, żeby to było odpowiednio. Więc to jest taki tak jakby, no nie adwokat, ale opiekun, osoba, która jest, stoi przy boku i która nam pomaga. Czyż nie jest dobrze wiedzieć, że ktoś zawsze przy nas jest i że nam pomaga? I to jest właśnie Pan Jezus, który jest w niebie, ale On jest cały czas przy nas. Cały czas przy nas, więc opiekun popiera sprawę lub przedstawia sprawę. Jezus nie oznajmia i nie mówi, że ta osoba jest niewinna. Jezus nie staje przed Bogiem i mówi, Daniel zgrzeszył, ale on jest niewinny. Nie na tym to polega. Daniel jest winny. Daniel jest winny tego, co zrobił, ale dlatego, że ta osoba stoi i się wstawia, że ta osoba jest winna, ale przedstawia nagle Jezus swoje zwycięskie działanie jako podstawę do uniewinnienia. Czyli nie, że ja coś zasłużyłem sobie na uniewinnienie, tylko Jezus stoi i mówi, Ojcze, zmarłem za grzechy Daniela, i dlatego Daniel jest uniewinniony. Nie dlatego, że jest doskonały, nie dlatego, że jest dobry, zasłużył sobie, absolutnie nie. Tylko dlatego, że ja wykonałem pracę. I ta praca była wykonana i dalej ona jest wykonywana w naszym życiu, że jest dalej, mamy wolność w tym. Drugi sposób znajduje się w słowie przebłaganie. Czyli mamy... Jest to pierwsze słowo, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Mamy opiekuna w niebie, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On się za nas wstawia, się opiekuje. Drugi sposób jest to Jego przebłaganie. To słowo oznacza uspokoić, czy uczynić... sprzyjającym, oznacza również zdobycie lub odzyskanie przychylności. I tutaj o tym mi właśnie chodzi, że to nie jest tak, że nasze życie cały czas się boimy, czy mamy przychylność Boga, czy nie. Nie wychodzimy i nie wchodzimy w przychylność Boga i gdzieś tam staramy się, żeby jak najdłużej być w przychylności Boga. Nie. Jeżeli oddajemy swoje życie Bogu i żyjemy i tak jak czytaliśmy, chodzimy w świetle i wyznajemy nasze grzechy, jesteśmy w przychylności Boga. Więc ci ludzie, którzy mówili, a no nie warto nie starać się, nie warto starać się nie grzeszyć, bo i tak będziemy grzeszyć. Więc Jan mówi, nie myślcie nawet tak, bo to jest niebezpieczne. Więc oznacza pełne usatysfakcjonowanie za zło. To przebłaganie. Jezus jest tym przebłaganiem za Twoje i za moje grzechy. Czy nie jest to niesamowicie mocne? Obojętnie jaki grzech, Jezus jest tym przebłaganiem. Mamy opiekuna, po pierwsze, po drugie, On jest tym przebłaganiem za nasze grzechy. Po drugie, społeczność w Bogu jest również gdzieś tam zdeterminowana naszą wiedzą wierzącego i jest to dowód poznania Boga i czytamy tak. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Zobaczmy te trzy słowa. O tym, że Go poznaliśmy. To słowo poznaliśmy nie oznacza tylko raz, żeśmy się, bo tak często nie idziemy się z kimś, spotykamy, poznamy się, czy zapoznamy się i już dalej nie jesteśmy gdzieś tam w relacji z tą osobą. Tutaj to słowo inaczej jest, ma inne znaczenie, że Go poznaliśmy i upewniamy się cały czas, czas taki ciągły, upewniamy się przez to, że cały czas przestrzegamy Jego przykazem. Czyli poznaliśmy, upewniamy się, przestrzegamy Jego przykazań. Więc jeszcze raz, kto twierdzi, werset czwarty, kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, posłuchajmy tego, jest kłamcą, mówi Jan. Jest daleki od prawdy. Wydaje mu się, że ma prawdę, ale jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Dzięki czemu? Dzięki temu, że ta miłość jest rzeczywista w naszym sercu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sprawdzili poziom naszej miłości. Bo Jan pisze, jak wasza miłość, tak wasza bliskość z Bogiem. Mówi, że po tym będziemy widzieć, tak? Miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy z Nim. Więc jeżeli patrzysz na swoje życie, patrzysz na to, czy twoje życie jest wypełnione miłością do innych, jesteśmy blisko Boga. A jeżeli mówimy tylko, jestem blisko Boga, a patrzymy i jest brak miłości, nawet nienawiść, jesteśmy daleko od Boga. Więc tym się przekonujemy, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On, tak jak Jezus. Więc jeżeli mówimy, że jesteśmy w Nim, musimy postępować tak, jak Jezus postępował. Jeszcze raz, ten czasownik poznaliśmy. Jest to w takiej formie ciągłej. Człowiek ciągle wie, poznaliśmy. Ty ciągle masz świadomość, ja mam świadomość, że znamy Jezusa Chrystusa. Jak to sprawdzamy? Patrzymy w tył i patrzymy, czy jest miłość w naszym sercu do ludzi. I zaraz jeszcze też ciekawe rzeczy będziemy czytać. Również w tym społeczności, społeczność w Bogu i nasza wiedza. Znamy Boga, jeśli przestrzegamy Jego przykazań. Tak jest napisane. Patrzysz, czy przestrzegasz przykazań, wiesz, że znasz Boga. Bo są ludzie, którzy mówią, że znają Boga. Jeszcze raz, dlatego na samym początku powiedziałem, to, co mówimy, niekoniecznie się pokrywa z prawdą. To, co mówimy, możemy mówić wiele rzeczy. Ale musimy wesprzeć to, co mówimy naszym życiem. Czyli przestrzeganiem przykazań. Tego, co Bóg od nas wymaga. Jana 3 do 4 jeszcze raz. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Jeszcze raz w tym tłumaczeniu The Expositor's Greek Testament jest ten werset przetłumaczony tak w przybliżeniu. I tutaj dowiadujemy się, że go znamy. I tutaj o to właśnie chodzi. I tutaj dowiadujemy się, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przekazań. Wtedy go znamy. Więc ta wiedza jest dowodem naszego przebłagania i poparcia, że mamy wsparcie u tego opiekuna. Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, można się dowiedzieć poprzez przestrzeganie, czyli przestrzegamy Jego przykazań, się dowiadujemy, poznajemy Boga. Lub po drugie, kiedy już wiemy, już poznaliśmy, to wtedy przestrzegamy. I tak się zastanawiam często, jak łatwo jest nam czasami odejść od tego właśnie przestrzegania. Więc wiedza o Bogu, czyli społeczność z Nim, poznawanie Jego, wiedza, czyli poznawanie Jego jest wypróbowywana, czy testowana poprzez posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Jest to kluczowe. Nasze posłuszeństwo wskazuje na to, czy mamy społeczność z Bogiem, czy nie. Bo jeszcze raz, my możemy sobie mówić, że mamy społeczność z Bogiem, a jeżeli nasze zachowanie nie wskazuje na to, to są tylko puste słowa. Słowa na wiatr rzucane. Więc Jan o tym pisze i ktoś, kto wyznaje, że zna Jezusa i nie jest mu posłuszny, jest sprzecznością, zgodnie z tym czwartym wersetem, który przeczytaliśmy. Werset piąty. Znamy Boga, jeśli miłość jest w nas doskonalona. Takie słowo jest tutaj użyte, że wtedy widzimy, że miłość jest doskonalona, czy się, że doszła do doskonałości. Werset piąty. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Kto jednak zachowuje Jego słowo, Jego miłość doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Odkupieńcza miłość Boga doszła do końca, czy osiągnęła swój koniec w osobie, która przestrzega Słowa Bożego. Jest to celem końcowym. Odkupieńcza miłość Boga osiąga swój szczyt w osobie, która przychodzi, wylewa swoje serce przed Bogiem i mówi: Panie, przestrzegam Twojego słowa. I nie tylko mówi, ale przestrzega. Lepiej nie powiedzieć, a przestrzegać. Chodzi o to, aby kochać swoich wrogów. Aby mogli ci ludzie się na nowo narodzić. Kochać tak, żeby pokazać, przekazać miłość Boga. Żeby ci ludzie nie mogli się oprzeć miłości Bożej. Ludzie by zadawali takie pytanie: czego Ty dla mnie jesteś taki miłosierny? Czego Ty mnie tak miłujesz? To jest nienormalne. Ja Ci tyle zrobiłem złego. Ja Ciebie tak skrzywdziłem. Może przez jakiś czas nie wydawało mi się, że coś złego robiłem. Teraz widzę. Dlaczego Ty mnie tak kochasz? To takie miłości tutaj Jan właśnie mówi. To nie jest ludzka miłość, kochani. To nie jest ludzka miłość, bo człowiek sam z siebie nie potrafi tak kochać. Nie potrafi tak kochać. Musimy kochać grzeszników tak, jak Bóg ich kocha. Bo wiecie, że to jest biblijne. Bóg kocha grzeszników. Bóg kocha grzeszników, a my często, co jest niesamowicie, kiedyś słyszałem, ktoś wypowiedział takie słowa i mi się serce złamało, że ludzie w świecie to są nasi wrogowie. I aż mnie... A Bóg tych wrogów kocha. To chwileczkę, ja mówię, ja ich nienawidzę, bo to wrogowie... A Bóg tych wrogów kocha? Tych ludzi kocha, więc kochajmy ludzi właśnie w taki sposób, żeby oni mogli przez nasze okazywanie miłości przyjść do poznania prawdy. To jest przebaczająca miłość. Nie da się tego po ludzku wytłumaczyć. Bo są pewne rzeczy, które my jako ludzie z ludzkiego gdzieś tam naszego wnętrza nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie. Są rzeczy, które są nieprzebaczalne w oczach ludzi. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Po trzecie, znamy Boga, jeśli w Nim trwamy. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Dowodem życia w Jezusie jest chodzenie z Nim. To jest dowód. Nie nasze słowa, ale dowodem jest chodzenie z Nim. To jest życie, które ciągle naświetla działanie tego, co Bóg w naszym życiu robi. Chodzenie w Nim jest dostosowaniem życia do Chrystusa. Nie jest w drugim, nie jest odwrotnie. Nie jest to: Panie, ja już mam swoje życie i chciałbym jakoś dostosować, wcisnąć to moje chrześcijaństwo, chodzenie do kościoła, gdzieś tam zaangażowanie się w kościele. Chciałbym wcisnąć już w mój grafik, bo już ten grafik mam. Chodzenie za Jezusem jest wyrzucenie naszego grafika, a poddanie się całkowicie pod grafik Pana Jezusa Chrystusa i wtedy mówisz: Panie, chcę iść za Tobą. Dostosowujemy nasze życie do Jezusa. Wierzący stają się podobni do Jezusa, naśladując Go. Jeszcze raz wracam, myśmy się nie umawiali. Chcę być jak Jezus. Chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On. Czyli każdy wierzący, każda osoba, która oddaje życie Bogu, chce upodabniać się do Jezusa. Naśladować Jezusa. przez troski, przez życia troski, dążąc do chwały. Tego pragnę być jak On. Po trzecie, i tym już będę zakończał, społeczność w Bogu jest postrzegana w świetle, który każdy chrześcijanin powinien mieć w sobie. Przeczytamy teraz od 7 wersetu. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania, przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, werset 8. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie, sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Czytaliśmy już werset 9. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co by dla innych stało się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Mocne słowa. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i się w niej porusza. Czy łatwo się jest poruszać w ciemności? Absolutnie nie, ale wiecie, Jan pisze, że każda osoba, która nienawidzi brata, siostry, jest w ciemności. Oznacza to to, że są również ludzie w ciemności, którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy, że są w ciemności. Chodzą w ciemności, myśląc, że to tak powinno po prostu być. Ciemność ogarnęła ich oczami. Nie zdają sobie sprawy, jakie to piękne życie, jakie to życie może być piękne. Nie widzą tego, po prostu mają to zasłonięte przez ciemność, w której chodzą. Mocne słowa. Mocne słowa, ale one są prawdą, więc naturą światła jest miłość. Miłość jest nieuniknioną próbą społeczności z Bogiem. Już o tym mówiliśmy. Nie unikniesz. Jak sprawdzisz miłość, jaką masz do brata, siostry, do społeczności, do rzeczy, bo jest tak, że niektóre rzeczy mogą się nam nie podobać. Nie daje nam to... brakuje mi słowa. Nie daje nam to usprawiedliwienia czy pozwolenia na to, żeby się zachowywać, jakbyśmy chodzili w ciemności. Nie mamy okej od Boga. Jeżeli ci się rzeczy nie podobają, no to możesz się tak zachowywać. Nie. Mamy chodzić w jasności. W Bożej miłości. Światło powstrzymuje ludzi od potknięcia się. Miłość, pierwsze co? Idziemy jeszcze, no, chcemy światło zapalić, żeby gdzieś tam pójść. Jest to odpowiednie. Musimy chodzić. Miłość niszczy pragnienie zranienia i miłość szuka dobra. Jeżeli ktoś ci coś złego wyrządził, ciało ci mówi, umysł, masz pragnienie, żeby im to odpłacić. Masz pragnienie, żeby ich zranić. A jeżeli pozwolisz, żeby światłość była w twoim życiu, żeby miłość królowała w twoim życiu, nagle zmienia ci się podejście do świata i oczy wychodzą z ciemności, nagle widzisz i nie chcesz czynić zła, nie chcesz odpłacać, nie chcesz ranić, tylko chcesz dobro czynić. Osoba, która nie widzi, żyje w ciemności. Nienawiść wyłącza światło, a tym samym utrudnia w ogóle świadomość o tym, dokąd człowiek się udaje, dokąd idzie, niszczy społeczność. Ludzie, którzy wchodzą w ciemności, nie wiedzą, gdzie idą, są sfrustrowani tym, jak to moje życie wygląda, bo nie ma jasności. Nie widzę, nie widzę. Otwórzmy się na Bożą miłość, a Bóg nam otworzy oczy. Poproszę o jedną pieśń na zakończenie. Nic nie jest tak, posłuchajmy tego, absolutnie nie ma innej rzeczy na świecie tak oślepiającej jak nienawiść. Jak zaczniesz nienawidzieć drugiego człowieka, staje się ślepym człowiekiem. Nienawiść ciebie potrafi tak oślepić, że po prostu nie widzisz. Nie jesteś w stanie ujrzeć rzeczy. Izoluje ludzi od ich własnych błędów. Człowiek, który nienawidzi, nie widzi swoich błędów. Człowiek, który nienawidzi, widzi tylko, że no ja mam rację, nienawidzę tego, bo oni mi wyrządzili krzywdę, koniec. I nie widzimy własnych błędów. A nie możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że nie popełniamy błędów, bo każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas jest niedoskonały. Utrzymuje ich w nieznajomości, nawet niebezpieczeństwa, czy moralnego, czy jest również, jest w ogóle obojętny na konsekwencje taki człowiek swoich czynów. Człowiek, który nienawidzi. Nikt, kto żyje w mocy nienawiści lub nie słucha impulsów takich miłości. Bo wiecie, że czasami, nie wiem, czy na pewno przeżyliście coś takiego, taki impuls, Duch Święty mówi, idź pokochaj tego człowieka. Idź i zrób coś niesamowicie, w ogóle nienormalnego, bo on na to nie zasługuje. Idź go kochaj. Okaż miłość. Człowiek, który żyje w nienawiści i pozwala, żeby nienawiść gdzieś tam wychodziła, nie czuje impulsów miłości. Nie jest w stanie, bo inna rzecz króluje. Nie możemy domagać się społeczności z Bogiem, mówić, że no, mamy, ponieważ jeżeli nienawidzimy, Bóg jest miłością, wtedy byśmy nienawidzili, byśmy przestali nienawidzieć. Ostatnia myśl. Przekazanie miłości jest nowe w Jezusie i ci, którzy chodzą w świetle objawionym w Chrystusie, nie tylko zrobią to, co jest słuszne, co jest dobre, co jest prawe, to powstrzymuje ich od grzechu, ale także będą przestrzegać tego niesamowitego przykazania, które Jezus mówi, przykazania miłości, które Jezus dał i sam wypełnił. Powstańmy na nasze nogi, jeżeli jesteśmy w stanie, więc najlepsze życie, jakie możemy mieć, jest to życie w społeczności z Bogiem. Czy mogę usłyszeć amen? Jest to najlepsze życie. Kiedy żyjemy z Nim, kiedy mamy społeczność z Bogiem, nasze oczy są otwierane i widzimy prawdę. Wszyscy wierzący mają się opierać grzechowi. Tak Jan mówi. Żebyście nie grzeszyli, mamy się zbliżać do Boga. Ale kiedy popełniamy grzech, jest on odpowiednio już zakryty i jest przebłagany. Ten grzech jest przebłagany. Więc nie musimy się zachowywać tak, żeby gdzieś tam zasłużyć sobie na to przebłaganie, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jest to z łaski. Tak zachowujemy się później, kiedy mamy przebłaganie, mamy zbawienie, zachowujemy się inaczej. Ale nie żeby sobie zasłużyć na zbawienie, tylko zachowujemy się inaczej, postępujemy prawo, chodzimy w światłości, wyznajemy nasze grzechy, dlatego że znamy Boga, że On jest w naszym sercu. Panie, Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, żywe słowo, które jest dla nas życiem, które nam pomaga, Ojcze, może się rozprawić z pewnymi rzeczami w naszym życiu, które może nie są najłatwiejsze, ale wiem, Ojcze, że kiedy się rozprawimy, kiedy Panie, zostawimy je u stóp Jezusa, to Ty, Panie, nas będziesz prowadzić, nasze życie będzie inaczej wyglądać. Przebaczenie nie jest łatwe, jest ciężkie, jest trudne. Ale Panie, kiedy przebaczenie ma miejsce w naszym życiu, przychodzi wolność. Chodzenie w świetle jest to coś, czego Ty wymagasz od nas. I kiedy chodzimy w świetle, poznajemy Ciebie. Mamy wrażliwość do tego, co jest dobre, co jest złe, jak powinniśmy postępować. Więc Ojcze, dziękuję Tobie za to, co Ty już dla nas dałeś, że mamy opiekuna w niebie, który jest przebłaganiem za nasze grzechy. Panie, proszę Ciebie o każdą osobę tutaj, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie oddał swojego życia Tobie. Ojcze, proszę Cię, dotknij się. Duchu Święty, działaj. Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On, przez życia troski, dążąc do chwały, tego pragnę, by być jak On.